Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj w studiu Łukasz, a telefonicznie łączy się z nami Mateusz. Witaj Mateusz.
Witam serdecznie.
W dzisiejszej audycji powiemy o tym, co działo się w ostatni weekend podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Kilka słów na temat Formuły 1, bo znamy już te najważniejsze rozstrzygnięcie, czyli znamy kierowcę, który zdobył tytuł mistrza świata. No i dalsza część audycji to piłka nożna, Liga Mistrzów i Ekstraklasa. Działo się tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Zaczynamy od skoków narciarskich. W ostatni weekend zawodnicy rywalizowali na obiekcie w niemieckim Klingenthal, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski. Tym razem pojechała dość skromna grupa ze względu na to, że część naszych zawodników pojechała do Ramsau. Między innymi był to Dawid Kubacki. Pojechała tam, aby szlifować formę przed kolejnymi zawodami. No jeżeli chodzi o ten weekend, w końcu można powiedzieć jakieś pozytywne wieści, ponieważ w sobotę Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w konkursie indywidualnym. Zwyciężył Stefan Kraft, reprezentant Austrii. Na drugim miejscu był Norweg Halvor Egner Granerud. Jeżeli chodzi o Stocha, było to 80. podium tego zawodnika w karierze. Do drugiej serii awansowało jeszcze dwóch biało-czerwonych. Na miejscu 17 był Piotr Żyła, a na 30 ukończył zmagania Paweł Wąsek. Startował jeszcze Aleksander Zniszczą, ale on akurat do finału nie awansował. Ostatecznie zajął 37 pozycję. W niedzielę mieliśmy drugi konkurs. Niestety dowiedzieliśmy się przed zawodami, że nie będzie mógł wziąć udziału z powodów zdrowotnych Kamil Stoch, dlatego nasza kadra była jeszcze bardziej osłabiona. W niedzielę najlepszy okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wygrał przed Norwegiem Danielem Andretandem i Mariusem Lindvikiem. Generalnie na pierwszych sześciu pozycjach mieliśmy aż pięciu Norwegów, których wyprzedził tylko reprezentant Japonii, a więc taka norweska dominacja nam się trafiła w niedzielnych zawodach. Z Polaków zobaczyliśmy Piotra Żyłę, który ostatecznie ukończył zmagania na 14 pozycji. Na 42 miejscu został sklasyfikowany Aleksander Zniszczą. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, tam liderem pozostaje Karl Geiger. Reprezentant Niemiec do tej pory zgromadził 414 punktów. Na drugim miejscu jest Japończyk Ryoyu Kobayashi, 316 punktów, a czołową trójkę uzupełnia Stefan Kraft, 311 punktów. Jeżeli chodzi o Polaków, najlepszy z biało-czerwonych jest Kamil Stoch, który zajmuje 12 miejsce w generalce z dorobkiem 161 punktów. No podejrzewam, że gdyby nie ta absencja wymuszona w tych niedzielnych zawodach, byłaby szansa, żeby Stoch nadal zajmował miejsce w czołowej dziesiątce. Dalej jest Piotr Żyła z Polaków na 26 miejscu, 65 punktów. 36 jest Dawid Kubacki, który zdobył tych punktów 20, a kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się już za tydzień w szwajcarskim Engelbergu. No i przechodzimy do Formuły 1, Mateusz. Mieliśmy Grand Prix Abu Dhabi, a więc ostatni wyścig sezonu. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście mnóstwo emocji i to dosłownie do ostatniego okrążenia.
Tak, było to niesamowicie emocjonujące zwieńczenie całego sezonu, który, jak wszyscy niemalże fani Formuły 1 zgodnie podkreślają, był to najlepszy sezon Formuły 1 od wielu, wielu lat. Ostatni raz mieliśmy teraz taką sytuację, że przed ostatnim wyścigiem zarówno Max Verstappen, czyli lider zestawienia, jak i drugi Lewis Hamilton mieli tyle samo punktów, po 369,5 punkta. No i ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 47 lat temu. Także to już podgrzewało dość mocno emocje. W kwalifikacjach szybszy był Max Verstappen, natomiast Mercedes skupiał się na tempie wyścigowym i ono było niezwykle zabójcze, tak trzeba przyznać. Co też podkreślał po wyścigu Adrian Newey, czyli jest to specjalista techniczny Red Bulla, który powiedział, że Mercedes był szybszy od austriackiego zespołu o 0,2, może 0,3 sekundy na okrążeniu, co jest już gigantyczną różnicą. No i tak mniej więcej to wyglądało, że Lewis Hamilton uciekł Maxowi Verstappenowi. Red Bull próbował się tam bronić strategicznie, ale także przy pomocy Sergio Pereza. Tam była niesamowita walka na 20 i 21 okrążeniu, gdzie Meksykanin na tyle zablokował Lewisa Hamiltona dzięki i dzięki jego postawie Verstappen nadrobił aż 8 sekund straty, no ale po tym znowu Lewis Hamilton zaczął uciekać Holendrowi. No i był na bardzo dobrej pozycji do wygrania tego wyścigu. Max Verstappen zdecydował się na drugi pit stop i liczył na to, że będzie niwelował straty dzięki zmianie właśnie opon, które dawały dość znaczną przewagę, tak mogłoby się wydawać. Ale tempo tego Mercedesa było cały czas, można powiedzieć, że niezmienne. Max Verstappen co prawda w ciągu 15 okrążeń bodajże nadrobił jakieś 7-8 sekund straty, ale wciąż miał ich aż 12, a czasu pozostawało naprawdę niewiele. I tutaj z pomocą przyszedł Kanadyjczyk Nicolas Latifi z zespołu Williamsa, który rozbił się na jednym z zakrętów. No i dzięki temu na torze pojawił się safety car. Tutaj Lewis Hamilton miał pecha, ponieważ w tej sytuacji przejechał już zjazd do pit stopu. Max Verstappen był zdecydowanie z tyłu, dzięki czemu skorzystał ponownie z opcji wymiany opon. No i już było pewne, że jeśli powrócimy do ścigania, to Max będzie miał przewagę kompletu, gdyż Lewis Hamilton przejechał na swoim komplecie aż 44 okrążenia. To jest niewiarygodny wynik i to jest najwyższy wynik w tym wyścigu. Najdłużej jechał na jednym komplecie opon. Niestety Mercedes strategicznie aż tak dobrze tego nie rozegrał w tym przypadku. No i mieliśmy już pod sam koniec kontrowersję z oddublowywaniem się zawodników. Dyrekcja wyścigu początkowo nie pozwoliła kierowcom tego dokonać, a pomiędzy pierwszym Hamiltonem a drugim Verstappenem było aż 5 bolidów. Zdecydowano się na to na 2 okrążenia przed końcem, co wzbudziło spore kontrowersje, ale dzięki temu powróciliśmy do ścigania na ostatnim okrążeniu i tam, jak wspomniałeś Łukaszu, właśnie ostatnie okrążenie zadecydowało o wyniku, ponieważ Max Verstappen ostatecznie wyprzedził Lewisa Hamiltona i sięgnął po tytuł Mistrza Świata, co oznacza, że po raz pierwszy w erze hybrydowej, czyli po raz pierwszy od 2014 roku, Mercedes nie zdobył jednego z trofeów.
Tylko klasyfikację konstruktorów wygrali.
Tak jest, mają od tego czasu, czyli od 2014 roku, 8 tytułów mistrzowskich w klasyfikacji konstruktorskiej, a 7 jeśli chodzi o kierowców. Natomiast tutaj Max pokazał, jak z świetnej strony się pokazał. To był naprawdę jego fenomenalny sezon. Dość powiedzieć, że ustanowił rekord dotyczący ilości podium w sezonie, bo miał ich aż 18 i ani razu nie stanął przy tym na trzecim stopniu podium. Nie licząc Węgier, gdzie jechał z uszkodzonym bolidem i skończył bodajże 9, i wypadków, przez które nie ukończył wyścigu, to zawsze kończył na pierwszej lub drugiej lokacie. No i to pokazuje, jak świetny był to sezon dla Verstappena. Wspomnę tylko jeszcze o Kimi Raikkonenie, który zakończył karierę. Niestety ten ostatni wyścig nie był dla niego zbyt dobry, ponieważ z powodu awarii hamulców wyleciał z toru i musiał zakończyć te zmagania.
No i myślę, że na tym wątku możemy zakończyć tą część niepiłkarską. Nam została jeszcze Liga Mistrzów Ekstraklasa, ale o tym powiemy za kilka minut.
Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz.
Za nami już faza grupowa Ligi Mistrzów, a więc ta szósta kolejka została rozegrana w ostatnim tygodniu. Znamy już wszystkie drużyny, które awansowały do 1/8 tych rozgrywek, do 1/8 finału tych rozgrywek. No i może tak szybko po kolei zobaczymy, co się działo w poszczególnych grupach. W grupie A w ostatniej kolejce Paris Saint-Germain rozbiło Club Brugge 4-1, natomiast Manchester City przegrał na wyjeździe z RB Lipsk 1-2.
Tutaj mieliśmy rywalizację między Lipskiem a Club Brugge o grę w Lidze Europy. Co prawda nie była ona bezpośrednia, ale i tak była istotna. Sytuacja szybko się tam wyklarowała, gdyż po pierwszej połowie francuski zespół prowadził z Club Brugge 3-0, a Lipsk postawiło trudne warunki Manchesterowi City i ostatecznie wygrali to spotkanie 2-1, dzięki czemu będą grać w Lidze Europy.
W grupie B bardzo ciekawa rywalizacja miała miejsce, jeżeli chodzi o walkę o drugą pozycję. I wyniki padły następujące. Milan przegrał na własnym stadionie z Liverpoolem 1-2, natomiast FC Porto u siebie uległo Atletico Madryt 1-3.
W drugim spotkaniu, choć w pierwszej połowie działo się niewiele, to druga przyniosła ogrom emocji. Tam bramkę zdobył chociażby Antoine Griezmann, później pojawiła się czerwona kartka dla Janika Carrasco. Z drugiej strony Wendel z Porto też złapał czerwoną kartkę i ostatecznie Atletico dość mocno naciskało swoich rywali, szczególnie w końcówce strzelili bramkę numer 2 i 3, a Porto stać było tylko na bramkę honorową.
No i dodajmy, że Milan też nie wykorzystał swojej szansy, bo Liverpool, chociaż grał w mocno rezerwowym składzie, to jednak zdołał odnieść zwycięstwo na San Siro. W grupie C też wiedzieliśmy już bardzo dużo przed tą ostatnią kolejką, w zasadzie wszystko. No i jeżeli chodzi o wyniki, Ajax Amsterdam pokonał Sporting Lizbona 4-2, natomiast Borussia Dortmund rozbiła Besiktasz aż 5-0.
Warto zauważyć, że jednego z gola dla Ajaxu zdobył Sebastian Haller, dzięki czemu przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów. Napastnik ma na koncie 10 trafień, czyli o jedno więcej od Roberta Lewandowskiego. I co ciekawe, Ajax to drugi zespół w historii spoza top 5 lig europejskich, który wygrał grupę Ligi Mistrzów z kompletem 18 punktów. Pierwszą taką drużyną był Spartak Moskwa. To był sezon 95-96 bodajże.
W grupie D mieliśmy spotkanie o pierwsze miejsce w grupie, w którym to Real Madryt pokonał Inter Mediolan 2-0, zaś w drugim spotkaniu Sheriff Tiraspol rzutem na taśmę wyszarpał remis w meczu z Szachtarem Donieck.
Tutaj układ tabeli był znany już przed tymi meczami. Należy wyróżnić oczywiście zespół Sheriffa Tiraspol, który zagra w Lidze Europy.
Jeżeli chodzi o grupę E, tam najciekawsze wydawało się spotkanie Bayernu Monachium z FC Barceloną. Bawarczycy ostatecznie zwyciężyli bardzo pewnie 3-0, natomiast Benfica Lizbona pokonała Dynamo Kijów 2-0.
Bayern nie dał żadnych szans Barcelonie, wygrywając wysoko, natomiast Benfica dzięki zwycięstwu z Dynamem Kijów skoczyła na drugie miejsce. I ostatecznie to Barcelona zagra w Lidze Europy. I co ciekawe, że kiedy Barcelona po raz ostatni nie wyszła z grupy Ligi Mistrzów, zawodnikami Blaugrany byli tacy zawodnicy jak Frank de Boer czy Pep Guardiola.
No to było bardzo dawno, bo to już prawie 20 lat, no nie do pomyślenia rzeczywiście. W grupie F Manchester United w ostatniej kolejce podejmował Young Boys Berno. Mocno rezerwowy skład pojawił się na boisku, jeżeli chodzi o zespół Czerwonych Diabłów. Padł tam remis 1-1. Natomiast mecz Atalanty z Villarrealem przełożony na następny dzień, czyli na czwartek, ze względu na obfite opady śniegu w Bergamo, ale ostatecznie to Villarreal wyszedł zwycięsko i pokonał gospodarzy 3-2.
W spotkaniu Manchesteru niewiele się udziało, ponieważ Anglikom wystarczył remis do tego, żeby zagwarantować sobie pierwsze miejsce w grupie. No i tak się stało ze sprawą Masona Greenwooda, tam wyrównał Fabian Rieder, co prawda. Natomiast wiele emocji było w drugim spotkaniu, szczególnie w drugiej połowie. Atalanta z Villarrealem, gdzie Villarreal początkowo prowadził 2-0 po pierwszej połowie, zdołał jeszcze podwyższyć w 50 minucie na 3-0, ale Atalanta ruszyła do odrobienia strat. W 71 minucie Ruslan Malinowski wpisał się na listę strzelców, niedługo później podwyższył dywan Zapata. Niestety, dla niektórych kibiców, natomiast zabrakło czasu Włochom i ostatecznie odpadli z Ligi Mistrzów.
Zacięta rywalizacja o awans trwała do ostatniej kolejki w grupie G. Ostatecznie awansuje do 1/8 Red Bull Salzburg oraz Lille. Red Bull pokonał Sevillę 1-0, natomiast Lille wygrało z Wolfsburgiem 3-1.
Red Bull wyrzucił swoich rywali poza burtę Ligi Mistrzów, natomiast okazji nie wykorzystał zespół Wolfsburga, który przegrał z Lille i zajął ostatnie miejsce w grupie, tracąc do piłkarzy z Andaluzji 1 punkt.
No i została nam jeszcze grupa H. Tam taka korespondencyjna rywalizacja o pierwszą pozycję pomiędzy Juventusem i Chelsea. Ostatecznie Juve pokonało Malmo 1-0. Natomiast dużo goli padło w Sankt Petersburgu. Ostatecznie Zenit zremisował z Chelsea 3-3.
Juventus wyszedł dość rezerwowym składem. Tutaj Massimiliano Allegri pozwolił na to, dał szansę niektórym rezerwowym, przez co na ławce rezerwowych znalazł się m.in. Wojciech Szczęsny. W jego miejsce pojawił się Mattia Perin. Mimo to Juventus zwyciężył 1-0, a niespodziewanie Zenit postawił Chelsea dość trudne warunki i mecz zakończył się remisem, dzięki czemu to włoska ekipa awansuje z pierwszego miejsca. Awansowała.
No i przechodzimy teraz do losowania Ligi Mistrzów. Podczas tego losowania doszło do sytuacji bardzo kuriozalnej, ponieważ musiało dojść, można to tak nazwać, albo do reasumpcji, albo do ponownego losowania. Wyjaśnij, Mateusz, o co tam właśnie chodziło podczas tego pierwszego losowania, dlaczego nie zostało uznane jako wiążące.
Tutaj najpierw trzeba wyjaśnić zasady, wedle których w pierwszych meczach w fazie pucharowej nie mogą mierzyć się drużyny z tych samych federacji, bądź też kluby, które rywalizowały ze sobą w grupie, w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Okazało się, że Villarreal trafił na Manchester United. Pomyłkę tę próbowano naprawić, naprawiono, ale przytrafiła się kolejna, ponieważ w trakcie losowania rywala dla Atletico do puli przez pomyłkę trafił Liverpool do puli rywali, na jakie mogło trafić Atletico Madryt. No i zdecydowano się na powtórzenie losowania. To już było prawidłowe.
No i ostatecznie wylosowano następujące pary. Salzburg zagra z Bayernem Monachium, Sporting Lizbona z Manchesterem City, Benfica, Lizbona z Ajaxem Amsterdam, Chelsea z Lille, Atletico Madryt z Manchesterem United, Villarreal z Juventusem, Inter Mediolan z Liverpoolem, no i Paris Saint-Germain z Realem Madryt. No, jak na 1/8 mamy kilka bardzo ciekawych spotkań do rozegrania, 2 meczów.
Przede wszystkim interesujący wydaje się być mecz PSG z Realem Madryt. Obie drużyny pełne gwiazd, też drużyny rywalizujące w pewnym sensie o kontrakt Kyliana Mbappé. Także to na pewno będzie elektryzować kibiców. Niezadowoleni mogą być natomiast fani Liverpoolu, którzy początkowo wylosowali zespół Salzburga, a teraz zmierzą się chociażby z Interem Mediolan. Także tutaj też stawka będzie niezwykle wyrównana. No i myślę, że wszyscy będą spoglądać na pojedynek Salzburga z Bayernem Monachium, oczywiście ze względu na Roberta Lewandowskiego, ale możliwe też, że pojawi się na boisku inny z Polaków, Kamil Piątkowski.
No rzeczywiście, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to tych ciekawych spotkań nie zabraknie. Co warto podkreślić, od tego sezonu, przypomnijmy, obowiązuje, może inaczej, nie obowiązuje już zasada bramek na wyjeździe, więc te bramki na boiskach rywali nie będą się liczyły podwójnie. To też zrodzi nam z pewnością nieco więcej emocji w tych rywalizacjach. Jeszcze może 2 słowa powiedzmy o Lidze Europy, bo tak troszkę po cichu to nam umknęło. Legia Warszawa w ostatniej kolejce miała jeszcze szansę na awans z 2. miejsca. Warunek był 1, musiała pokonać Spartak Moskwa. Tak się jednak nie stało. Mistrzowie Polski przegrali 0-1.
Nadzieje były mimo wszystko spore, mimo postawy Legii w lidze, ponieważ już od dłuższego czasu było tak, że stołeczny zespół zawodził właśnie w ekstraklasie, natomiast w europejskich pucharach potrafił postawić dość wysoko poprzeczkę. Tym razem szybko strzelona bramka, bo już w 17 minucie przekreśliła szansę Legii, która wydawało się, że będzie jeszcze w stanie podjąć rękawice, natomiast bardziej wyglądało to na rywalizację fizyczną aniżeli sportową. Było sporo fauli, wiele żółtych kartek pokazał sędzia. No a na dodatek w 98 minucie Thomas Pekhardt nie wykorzystał rzutu karnego.
Jeżeli chodzi o Ligę Europy, no to Legia mimo dobrego początku ostatecznie finiszuje na ostatnim miejscu w tabeli z dorobkiem 6 punktów. Najlepszy okazał się wspomniany Spartak Moskwa, na drugim miejscu Napoli. No i co ciekawe, Napoli w 1/16 Ligi Europy zmierzy się z Barceloną, a więc bardzo ciekawy mecz nam się szykuje już na tym szczeblu rozgrywek. Nam została Ekstraklasa, o której powiemy za kilka minut.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too
Za nami już przedostatnia w tym roku kalendarzowym kolejka Ekstraklasy. Jednocześnie jest to formalnie już pierwsza kolejka rundy rewanżowej. No i zaczniemy od spotkania w Mielcu. Tam Stal podejmowała Brugbet Termalikę Nieciecza i wygrała 1-0 po bramce Piaseckiego. Chociaż zespół z Niecieczy miał dwie znakomite szanse na odwrócenie wyników spotkania.
W ostatnich 5 spotkaniach ligowych rozgrywanych w Mielcu sędziowie podyktowali 5 rzutów karnych. W meczach rozgrywanych z udziałem Brugbetu było tych 11 już w tym sezonie podyktowanych aż 11. No i jak żeby inaczej, w tym spotkaniu również musiały być podyktowane rzuty karne. Mianowicie goście, czyli Brugbet Termalika Nieciecza, dwukrotnie podchodzili do wykonania tego stałego fragmentu gry i dwukrotnie zawodzili. I ostatecznie grająca w dziesiątkę Stalu grała Brugbet 1-0 za sprawą Fabiana Piaseckiego.
W Częstochowie Raków podejmował Piasta Gliwice, męczył się długo, ostatecznie wygrał 1-0 po bramce już w doliczonym czasie gry.
W meczu Rakowa z Piastem niewiele się działo do przerwy, zresztą po zmianie stron było niewiele lepiej, natomiast sytuację odwrócił na korzyść gospodarzy, czyli na korzyść Rakowa Mateusz Wdowiek, który zdobył gola w 90 minucie.
W Radomiu bardzo ciekawe spotkanie z punktu widzenia kolejności w tabeli pomiędzy Radomiakiem a Lechem Poznań, no i Kolejorz doznał drugiej porażki w tym sezonie.
Radomiak grał bez żadnych kompleksów. Był to zespół lepszy, zdecydowanie lepszy od Lecha, szczególnie w pierwszej odsłonie, co było jakby udokumentowane przewagą 2-0 do 45 minuty. Radomiak dowiózł wygraną i jest to pierwsza porażka Lecha od 24 września. Natomiast dla drużyny Dariusza Banasika to 6 kolejny triumf w Ekstraklasie.
W Lubinie, pogrążone również w kryzysie, Zagłębie podejmowało inny zespół z problemami, czyli Wisłę Kraków. Ostatecznie Miedziowi zwyciężyli 2-1.
Biała Gwiazda nie potrafi wykaraskać się z kryzysu. Tutaj spotkanie wydaje się, że ustawiła czerwona kartka Michała Frydrycha w 22 minucie, dzięki czemu Zagłębie mogło prowadzić spokojnie to spotkanie. No i ostatecznie właśnie udokumentowana przewaga została ze sprawą Saszy Żywca i Patryka Szysza, którzy w 74 i 84 minucie trafili do bramki.
W Gdańsku Lechia podejmowała Jagiellonię Białystok. No i tutaj można mówić o dużej niespodziance, ponieważ Jagiellonia, która nie tak dawno przegrywała z Legią czy z Górnikiem Łęczna, teraz wygrała na terenie Lechii 2-1.
Trzeba przyznać, że czoło stawki, czyli Lech, Pogoń, Lechia, jakoś ostatnio nie idzie im zbyt dobrze pod takim względem, że zaczynają gubić punkty, natomiast ta druga część, która znajduje się tuż za ich plecami, miejsca 4-7, wygrywają swoje spotkania i starają się dobić do tego czoła. W tym przypadku Lechia zawiodła, to trzeba powiedzieć, ponieważ Jagiellonia, jak wspomniałeś, nie radziła sobie zbyt dobrze w przekroju ostatnich spotkań. Tutaj Lechia stać było tylko na gola z rzutu karnego Flavio Paiszo, natomiast Jagiellonia z prawą Tarasa Romańczuka i Bartosza Bidy wygrała to spotkanie.
Coś w końcu ruszyło się w grze Górnika Łęczna. Zespół Beniaminka tym razem podejmował Krakowie i zwyciężył na wyjeździe 2-0.
Krakowia gra ostatnio w kratkę. W ciągu 5 spotkań zanotowała 3 porażki i 2 zwycięstwa. W tym spotkaniu była zupełnie bezbarwna, dzięki czemu Górnik mógł wykorzystać okazję i to zrobił. 2 bramki Bartosza Śpiączki, tutaj trzeba wyróżnić polskiego napastnika. Natomiast jest to pierwszy raz od maja 2015 roku, kiedy Górnik Łęczna wygrał 2 kolejne wyjazdowe mecze w Ekstraklasie.
Kolejne spotkanie, bardzo ciekawe, derby Mazowsza pomiędzy Wisłą Płock a Legią. Po raz pierwszy od dłuższego czasu faworytem zespół nawciarzy ze względu też na ich postawę na własnym boisku. No i Wisła wygrywa 1-0 z Legią po kuriozalnym błędzie zawodników mistrza Polski.
Twierdza Wisły Płock wciąż jest niezdobyta i jest to kolejna porażka Legii Warszawa. Ostatni raz Legia przegrała 7 kolejnych wyjazdowych meczów w Ekstraklasie w 1958 roku. Rekord klubu to 9 takich porażek. Natomiast istotne też jest to, co wydarzyło się po meczu, czyli rezygnacja Marka Gołębiewskiego, dotychczasowego trenera Legii Warszawa, w którego miejsce już pojawił się oficjalny komunikat, zostanie zatrudniony, wróci do klubu Wukowicz.
Wukowicz, który figuruje de facto wciąż na liście płac.
Tak, właśnie. Tutaj Legia nie potrafi sobie poradzić ze szkoleniowcami pod takim względem, że nie potrafi sobie wybrać odpowiedniego trenera, chociaż wydawało się, że Wukowicz takim był, natomiast tutaj były pewne spięcia na linii prezes-trener. Natomiast Wukowicz, co istotne, powiedział, że chowa swoją dumę do kieszeni i kiedy usłyszał o ofercie od Legii, no to stwierdził, że powróci mimo wszystko do klubu, aby pomóc zawodnikom.
Przedostatni mecz tej kolejki to starcie w Zabrzu. Górnik podejmował Pogoń Szczecin, padł tam remis 2-2.
Statystyki były po stronie Górnika, ale wydaje się, że był to sprawiedliwy remis z perspektywy boiska. Natomiast co warto odnotować, Adrian Gryszakiewicz strzelił swojego pierwszego gola w Ekstraklasie po 74 meczach, czyli po 6000, był to czas 6370 minut gry, po którym w końcu trafił do siatki rywali. A Pogoń właśnie zmarnowała sobie okazję na to, żeby zrównać się punktami z liderującym Lechem Poznań.
Kolejkę zakończyło w starcie w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie swoje mecze jako gospodarz gra Warta Poznań. No i Zieloni odnieśli bardzo cenne zwycięstwo, pokonując Śląsk Wrocław 2-1.
Jest to pierwsze domowe zwycięstwo Warty Poznań w bieżącym sezonie. I tak jak wspomniałeś, Łukasz, jest to o tyle istotne, że to zarówno czoło stawki, zarówno ta górna część tabeli, jak i dolna jest niezwykle wyrównana. Tutaj Warta jest na 15 miejscu z 15 punktami, natomiast ostatnia Legia ma tych punktów 12, więc każdy punkt jest bardzo ważny w kontekście walki o utrzymanie.
No i szybki rzut oka na tabelę. Tam mimo porażki liderem pozostaje Lech Poznań. 38 punktów, na drugim miejscu Pogoń Szczecin 36 punktów. Podium uzupełnia Lechia Gdańsk 33 punkty, ale najciekawsze jest chyba to, co mamy na dole tabeli, ponieważ proszę Państwa, na ostatnim miejscu w tabeli z dorobkiem 12 punktów aktualny mistrz Polski, czyli Legia Warszawa. W strefie spadkowej jeszcze Beniaminkowie z Łęcznej i z Niecieczy. No i jeszcze dziś i jutro będziemy nadrabiać ligowe zaległości. Radomiak dzisiaj zagra z Piastem Gliwice, natomiast jutro Raków Częstochowa podejmie Górnika Zabrze, a Legia Zagłębie Lubin. I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem Łukasz
oraz Mateusz.
Dziękujemy bardzo, zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.